Czy można najpierw rozwiązać problemy ekonomiczne, a potem ekologiczne? Kilka słów o fałszywych dylematach. Problem powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną środowiska był zawsze dostrzegany. Jednak w ciągu ostatniego dziesięciolecia stał się przedmiotem wyjątkowo głębokiej troski i intensywnych studiów w krajach wysoko uprzemysłowionych. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 1988 roku i opublikowanych przez Komisję Wspólnot Europejskich w Brukseli, zagadnienia środowiska naturalnego są postrzegane przez elektorat krajów dwunastki jako drugie co do ważności spośród najważniejszych problemów politycznych. Ważniejsze niż inflacja i niż kontrola zbrojeń. Problemy środowiska ustępują miejsca co do postrzeganej ważności jedynie problemom bezrobocia. W dzisiejszej audycji chcemy porozmawiać o dwóch tych sferach zagadnień: bezrobocie i ochrona środowiska równolegle. Można bowiem spotkać pogląd, że na budowanie znośnego rozwoju mogą pozwolić sobie takie społeczeństwa, w których wszystkie inne ważniejsze problemy gospodarcze zostały już rozwiązane. Że ekologicznie znośny rozwój to stagnacja ekonomiczna, a więc i zmniejszenie ilości miejsc pracy. Według tego poglądu, słowem, ochrona środowiska musi odbywać się kosztem ochrony interesów człowieka, pracownika. Istnieje też pogląd, że jest dokładnie odwrotnie. Zgodnie z tym poglądem, te same mechanizmy ekonomiczne, które doprowadziły i doprowadzają do dewastacji środowiska naturalnego, są równolegle odpowiedzialne za kryzys bezrobocia i że zmiana tych mechanizmów pozwoli rozwiązać zarazem obydwa te problemy. Nie jestem ekonomistą, nie mogę wdać się w fachową dyskusję na tematy gospodarcze. Jednak ponieważ obydwa problemy, degradacja środowiska i bezrobocie, są w tej chwili palące w Polsce, chciałabym, opierając się na moich niedawnych lekturach, zaprezentować Państwu trochę argumentów na rzecz tego drugiego, znacznie mniej popularnego, jak myślę, w kręgach gospodarczych stanowiska, które wydaje mi się bardzo ciekawe. Dylemat rozwój znośny, a więc zarazem bezrobocie, albo wzrost gospodarczy i zatrudnienie jest fałszywy. Jego genezy można doszukać się w dążeniu do zwiększenia produktywności, który to cel stawiał sobie zawsze przemysł, a który oznacza zwiększanie masy towarowej wyprodukowanej przez jednego zatrudnionego kosztem zwiększania zużycia przyrządów i maszyn, materiałów i energii. Owo dążenie do produktywności spowodowało, iż w cenie każdego samochodu, telewizora bądź kanapki, jakie kupowaliśmy w ciągu minionych dziesięcioleci, zmniejszał się udział pracy ludzkiej, a zwiększał udział energii i maszyn. Wiele miejsc pracy zniknęło jako skutek tego procesu. Oczywiście tak pojęty rozwój przemysłu powodował też rosnącą dewastację środowiska poprzez rosnące zużytkowanie energii i materiałów, przez produkowanie odpadów itd. Na przykład, jak podaje w jednej ze swoich publikacji Michael Renner z World Watch Institute, produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych pomiędzy rokiem 1950 a 1986 powiększyła się przeszło trzykrotnie. Ilość zużywanej energii powiększyła się prawie trzykrotnie, a ilość kapitału mierzonego wartością maszyn i budynków czterokrotnie. W tym samym czasie praca, mierzona całkowitą ilością przepracowanych godzin, powiększyła się tylko 1/3. W ten sposób, w omawianym okresie, 35-leciu, produktywność pracy ludzkiej zwiększyła się o 250%, gdy produktywność energii przez większą jego część zwiększała się znikomo, by zacząć się poprawiać dopiero po kryzysie naftowym lat 70. i zwiększeniu cen ropy. Przez całe lata przemysł kierował wysiłek innowacyjny w kierunku redukcji zapotrzebowania na pracę ludzką, w kierunku eliminacji pracy ludzkiej z procesu produkcji. Jak się wydaje, dzisiaj klucz do rozwiązania tak kryzysu ekologicznego, jak i kryzysu bezrobocia leży w skierowaniu innowacji technologicznej na inne tory. Skierowaniu jej mianowicie w kierunku polepszenia produktywności innych poza pracą ludzką czynników produkcji. W kierunku redukcji zużycia energii i materiałów. W ostatnich latach niektóre działy przemysłu, takie jak sektor przetwarzania surowców wtórnych lub przemysł izolatorów cieplnych, pokazują, że można tworzyć więcej miejsc pracy, zużywając jednocześnie mniej energii i materiałów i powodując mniejszą degradację środowiska. A wszystko to bez szkód dla produkcji. Zatrzymajmy się chwilę przy tych dwóch przykładach. Przemysł izolatorów cieplnych i przetwarzanie surowców wtórnych. Mogą one bowiem być ciekawe dla Polski, w której gro produkowanej energii przeznaczone jest na cele ogrzewcze i w której 90-kilka% produkowanej energii pochodzi ze spalania węgla, co jest głównym czynnikiem zanieczyszczenia atmosfery. Ulepszenie cieplnej izolacji budynków mieszkalnych jest jednym z czynników racjonalizacji zużycia energii. Pozwala na znaczącą oszczędność energii pochodzącej ze spalania. Taka racjonalizacja, jak pokazują dane, które właśnie chcę tu przytoczyć, pozwoliłaby też na stworzenie nowych miejsc pracy. Oto według badań przeprowadzonych na przykładzie 4 krajów Wspólnoty Europejskiej, potencjał zatrudnienia, jaki kryje się w przestawieniu się na energie odnawialne i w technologiach konserwacji energii, jest ogromny. Obliczono, że gdyby zastosować tylko 6 spośród znanych technologii w tym zakresie, do roku 2000 w samych tylko Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii i Francji można by zaoszczędzić 250 milionów baryłek ropy i zarazem zyskać około 150 tysięcy miejsc pracy rocznie. Konserwacja i oszczędność energii wymaga pracy ludzkiej. Zamiast wydać pieniądze na kupowanie ropy, można wydać je na stworzenie miejsc pracy dla ludzi. Zyskuje się przy tym poprawienie jakości środowiska. Rozwój ekologicznie znośny jest do pogodzenia z racjonalnością gospodarczą i z polityką zwiększania zatrudnienia. Jak uważają niektórzy, m.in. cytowany już Michael Renner, ochrona ziemi jest w ogóle jedynym sposobem, który może zagwarantować kwitnący rozwój gospodarczy na dłuższą metę i kwitnące warunki życia dla ludzi. To, czego trzeba, to taka polityka rządu, która zachęcałaby do rozwijania zdrowszych z punktu widzenia środowiska naturalnego technologii produkcji. Polityka, która usunęłaby ekonomiczne zapory zwiększania zatrudnienia, ustanawiając za to zapory przeciw energochłonności produkcji i niszczeniu zasobów. Oszczędność energii i zmniejszenie użycia paliw i energii pochodzącej ze spalania jest jednym z najbardziej oczywistych warunków znośnego ekologicznie rozwoju. Emisja dwutlenku węgla związana z procesem spalania zanieczyszcza powietrze miast, powoduje kwaśne deszcze, które niszczą zbiory i lasy, przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu. Poza energetyką, głównym konsumentem paliw i zarazem więc producentem dwutlenku węgla są systemy transportu oparte na użyciu samochodów. Istnieją dane, które świadczą o tym, że przestawienie się na transport kolejowy z samochodowego pozwoliłoby równolegle poprawić jakość powietrza i zwiększyć zatrudnienie. Z analiz Instytutu Badań Ekonomicznych i Ekologicznych Wuppertal w Niemczech wynika, że wydanie 1 miliarda dolarów na budowę autostrady generuje około 30 tysięcy miejsc pracy, podczas gdy taka sama suma wydana na budowę torów kolejowych generuje średnio o 1/4 miejsc pracy więcej. Dużo czasu w dzisiejszej audycji poświęciłam omówieniu przykładów różnych rozwiązań gospodarczych. Nie chodziło mi naturalnie o to, by dawać rady ekonomistom i przedsiębiorcom. To, na czym mi dziś zależy, to zwrócenie uwagi wszystkich Państwa na pewne fałszywe dylematy i na pewne możliwości. Jest bowiem niezbędne dziś, aby na każdym poziomie i w każdym sektorze decyzji gospodarczych brać pod uwagę relacje pomiędzy wieloma różnymi komponentami rozwoju i żeby składnik rozwoju, jakim jest lepsze środowisko naturalne dla Polski, był wśród tych kryteriów decyzji zawsze obecny. Ważne jest, aby uwolnić się od fałszywego mniemania, że modernizacja gospodarki musi zawsze produkować bezrobocie lub że efektywność ekonomiczna musi być osiągana kosztem środowiska. Wszystko zależy od tego, w kierunku jakiej gospodarki chcemy zdążać. Trzeba uwolnić się też od fałszywego przekonania, że można najpierw rozwiązać problemy gospodarcze, a potem ekologiczne, gdyż to przekonanie jest nie tylko fałszywe, ale niebezpieczne. Czy chcemy tego, czy nie, każda decyzja gospodarcza pociąga za sobą skutki ekologiczne. nasze wybory w zakresie ekonomii kraju, regionu, a także naszego gospodarstwa domowego, uwikłane jest w sposób konieczny środowisko. Ważne jest także, aby każdy, wcale nie tylko ministrowie i przedsiębiorcy, ale każdy z nas, zdawał sobie sprawę, że ścieżek rozwoju gospodarczego jest wiele. Nie musimy powtarzać gdzie indziej zrobionych błędów. Dziś nie można już powiedzieć, nie wiedzieliśmy. Dziś znamy już dość dobrze konsekwencje niektórych wyborów. I znamy też alternatywy, różne możliwe scenariusze rozwoju gospodarczego.